Moje poselstwo dzisiaj ma tytuł Poselstwo Jezusa. I zwiastowanie dzisiejszego poranka zacznę od wersetu z Ewangelii Jana, 17 rozdziału, 19-21 werset. Posłuchajmy. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno. I końcówka, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jezus jeszcze dwa razy powtórzył to sformułowanie w wersecie 23 i w wersecie 25. I tam czytamy, że Jezus mówi, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. A w wersecie 25, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Kochani, zastanowiło mnie to. Dlaczego Jezus tak to sformułował? On nie powiedział, aby świat uwierzył w Boga, aby świat uwierzył w Mesjasza, albo aby świat uwierzył we mnie. To była szczera i osobista rozmowa z Ojcem, tuż, jak pamiętamy, przed Jego aresztowaniem, przed Jego drogą krzyżową. Więc wierzę, On był świadomy swojego powołania i swojego posłannictwa. Więc wierzę, że Jezus wyrażał otwarcie to, co było Jego największą troską. I kiedy wczytamy się w te końcówki Jego wypowiedzi, wyraźnie widać, że Jezus przewidywał, że ludzie będą mieli problem z uwierzeniem, że On został posłany przez Ojca. Kiedy przygotowywałem tą usługę, sprawdziłem, ile razy Biblia zwraca uwagę na to, że Jezus był posłany. W samych tylko czterech Ewangeliach jest mowa o tym aż 47 razy. W zdecydowanej większości są to wypowiedzi samego Jezusa. Więc nie jest to temat, wobec którego można po prostu przejść obojętnie. Zastanawiałem się, dlaczego to posłannictwo Jezusa może być problemem dla nas ludzi i co oznacza, co zmienia posłannictwo Jezusa. Przypominam sobie, jak pierwszy raz mój duchowy opiekun Krystian, o którym czasami w świadectwie opowiadam, to było 27 lat temu, spytał mnie, czy poznałeś Jezusa? Wsiadłem wtedy do malucha. Zamknąłem drzwi. Krótka chwila ciszy, a za chwilę padło pytanie, czy ty poznałeś Jezusa? To było dla mnie dziwne pytanie. I wiecie co? I okazało się, że nie do końca wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Chodziłem do kościoła. Słyszałem o Jezusie. Coś o Nim wiedziałem. No jak każdy w Polsce, żyjemy w kraju, w którym to nie jest imię, którego się nie wypowiada. Ale po co takie pytanie? Wtedy odpowiedziałem wymijająco. Po prostu powiedziałem, że brałem komunię, bierzmowanie, że chodzę czasami przynajmniej do kościoła. No i tam słyszałem o Jezusie. No bo co można jeszcze o Nim więcej powiedzieć? Ale potem ja usłyszałem o Jezusie w życiu tego Krystiana. Różnica tego, co znałem, co wcześniej się dowiedziałem, a tego, co usłyszałem, była naprawdę ogromna. Jezus w życiu tego człowieka to dla mnie nie był ten sam Jezus, którego ja znałem z całej tej liturgii kościelnej dotychczas znanej. To nie był ten sam Jezus, który gdzieś słyszałem z historii. To nie był ten sam Jezus, którego znałem z opłatka komunijnego. To nie był ten sam Jezus, którego widziałem na krucyfiksie czy na obrazkach. W świadectwie Chrystiana było coś więcej. To był Jezus posłany do jego życia, do jego osobistego życia. To się tak mocno wybijało z jego wypowiedzi. Ten Jezus przemieniał życie Chrystiana. On jemu po prostu towarzyszył. Konfrontacja była tak duża, że gdy po swoim świadectwie on zadał mi pytanie, czy ty chcesz poznać takiego Jezusa, gościa w ogóle nie znałem. Wiecie, no pół godziny, może 20 minut, czy nawet mniej w aucie z jakimś zupełnie obcym gościem. Czy ty chcesz poznać tego Jezusa? To ja właściwie nie miałem żadnej innej odpowiedzi. Ja nie miałem jakiejś alternatywy, która mogłaby mi powiedzieć, zastanowię się nawet. Powiedziałem tak. I dla mnie to było oszałamiające. Ja oczywiście miałem swoją historię, która na to wpłynęła. Kiedy dziś wracam myślami do tamtego momentu, zastanawiam się, dlaczego wcześniej nie poznałem takiego Jezusa? Przez wiele lat praktykowania pobożności w Kościele Powszechnym doszedłem do wniosku, że przecież wtedy podstawą mojego poznania Jezusa był udział w niedzielnych nabożeństwach, w mszach świętych. Niesystematyczna. To było przyjmowanie komunii i spowiedzi. Ja starałem się, tak słyszałem, żeby się pilnować przynajmniej 2 razy w roku. Na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. I starałem się w miarę to pielęgnować. I to był szacunek do sakramentów. Tego zostałem gdzieś po prostu nauczony. Pozwoliłem sobie, powiem wam, i wyświetliłem sobie w internecie cały przebieg mszy świętej. To, co wypowiadaliśmy jako wierni i to, co kapłan wypowiadał, kiedy przechodziliśmy przez mszę świętą. I ja, to jest moje odczucie, zdałem sobie sprawę, że osoba i imię Jezusa ginęła dla mnie w tle tych wszystkich słów wypowiadanych podczas tego nabożeństwa. Tych wszystkich liturgicznych aktów, tych wszystkich wyuczonych modlitw, tego pośrednictwa Matki i innych świętych. Nie czytałem Pisma Świętego, ale też nikt mnie do tego nigdy nie zachęcał. Nikt mi może takiej wskazówki nie dawał. Może błąd. Może ja byłem ślepy. Może mnie to nie było na tamten czas dane. Ale taka była rzeczywistość, że jedyny kontakt mój z Bogiem wtedy to był kontakt poprzez właśnie te nabożeństwa i brak tego Bożego Słowa. I wtedy nie nauczyłem się poznawać tego, który, jak się później dla mnie okazało, jest centrum, który został do nas osobiście posłany przez Ojca, któremu została przekazana, jak słowo mówi, wszelka moc na ziemi i na niebie, który, jak słyszałem, był dobrą nowiną, której nie potrafiłem odebrać. Ja nie wiem, co wy odczuwaliście, ale kiedy tak myślę, każdego niedzielnego dnia, tak jak dzisiaj, do kościołów w Polsce zmierza przynajmniej kilka milionów, jak nie kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów ludzi. Smutne jest to, że statystyki mówią, że z roku na rok coraz mniej. Rocznikowo się to zaczyna bardzo zmieniać. Ja przez 18 lat uczestniczyłem w życiu kościoła. Późno zacząłem. Miałem opóźnioną komunię, moi rodzice po prostu nie praktykowali żadnej pobożności. Dopiero w wieku 11 lat pierwszy raz pojawiłem się w kościele i zrozumiałem, że jest w ogóle ktoś taki jak Bóg, Jezus, papież. Kolejne 17 lat uczestniczę w nabożeństwach Kościoła Zielonoświątkowego. Tak się akurat stało. Tak Bóg, ufam, sprawił. Myślę, że mogę to powiedzieć, że przez ostatnie 17 lat totalnie przemieniło się życie moje i mojej małżonki. Myślę, że nasi przyjaciele i członkowie naszej rodziny powiedzą otwarcie, oni są jakoś już inni. Może nie do końca czasami im to pasuje. Ale już na dzisiejszy dzień zupełnie jesteśmy też akceptowani. Chcę też zaznaczyć, że mi nie chodzi tutaj o jakiś kościół, o nazwę czy o denominację, ale chodzi o zwiastowanie i poznanie Jezusa. O zwiastowanie i poznanie Jezusa, który jest centrum, który przyszedł, bo został posłany przez Ojca, którego chcemy wszyscy czcić, bo cześć, chwała, którą chcemy Bogu oddawać, jest cząstką naszego życia, każdego człowieka, gdziekolwiek on się urodził. Ta metamorfoza w naszym życiu zaczęła się tak naprawdę natychmiast po naszym nawróceniu. Kiedy jeszcze przyznaję pełni niedoskonałości. Naprawdę było tych zadziorów dość dużo jeszcze. Powiedzieliśmy Jezusowi, przyjdź do naszego życia. Po prostu przyjdź do naszego życia, wypełnij je. Wydawało się mi i nam, myślę, wcześniej, że wszystko z nami było okej. Nazywaliśmy siebie chrześcijanami, może nie gorliwymi, ale jednak. Wiedzieliśmy, że jest Bóg Ojciec, że jest Syn Boży, Duch Święty, że jest Maryja, święci, aniołowie, że jest niebo i piekło. Oboje byliśmy po 12 latach religii. Ale kolejne 10 lat naszego dorosłego życia, nasze podejście do ludzi nie do końca świadczyło, że posiadana wiedza religijna ma dla nas jakieś fundamentalne znaczenie. Widzieliśmy to zdecydowanie po pierwszych latach naszego chrześcijaństwa, kiedy Bóg oświecał naszą duszę, nasze poczynania, nasze myśli. Dzisiaj na nasze nabożeństwa, ale także do naszego zgromadzenia dołączają następne osoby, nowe osoby, które są niesamowitą radością. Większość z nich może mieć podobne doświadczenia, jak miałem ja, może mieć ten sam punkt odniesienia. Ja miałem okazję w ciągu ostatnich, dwóch lat może, rozmawiać z wieloma osobami, które miały kontakt z ludźmi ewangelicznie wierzącymi. Z ludźmi, którzy wyznają, że Jezus jest ich Panem. I w tych rozmowach kilka osób zadało mi pytanie, ale dlaczego ten Jezus? Dlaczego tyle mówimy o tym Jezusie? Dlaczego to On jest tak ważny? Przecież tak jakby Ojciec miał być zapomniany. Usłyszałem także dość bezpośrednie stwierdzenie, wiesz co, prawdę powiedziawszy, mam problem z tym Jezusem. Dlaczego więc tak dużo mówimy o Jezusie? Ja zastanowiłem się nad tym. Może nie powinienem na tym etapie, ale zastanowiłem się, dlatego że chcę odpowiedzieć sobie i chcę odpowiedzieć wielu innym. Być może ktoś będzie słuchał tego nagrania. Chcę powiedzieć, co jest w moim sercu, dlaczego dla mnie ten Jezus jest tak ważny albo stał się tak ważny. Po pierwsze, bo Jezus jest Synem Bożym. Przemawia do mnie ten werset, Ewangelia Łukasza 9:35. I rozległ się głos z obłoku. To jest mój umiłowany Syn. I dalej, Jego słuchajcie. To był głos Boga Ojca. To On sam wskazuje nam, kto powinien być centrum naszej uwagi i naszego życia. A dziś do naszego życia wpływa tak wiele różnych informacji o różnych wyznaniach i różnych religiach. To jest tak bardzo dostępne teraz dla nas. W naszym demokratycznym kraju, aby nie urazić uczuć religijnych, mówimy ogólnie o Bogu. To jednak jest dla mnie jakieś nieporozumienie. To jest jakaś nieznajomość faktów, gdy Jezusa uznaje się za jakąś osobę w tle Boga. Albo uznaje się tylko za proroka. Jest, funkcjonuje. Dziś wiele religii, wyznań i organizacji posługuje się osobą Jezusa. Wyraża Jego akceptację, ale ma problem przyznać Mu boskość. Ale to nie jest Ewangelia. Jezus, Syn Boży, robi wielką różnicę. Jest różnica między posłanym Mesjaszem, Synem Bożym, a prorokiem. Możemy podziwiać wiele wspaniałych osób w Biblii i w różnych innych pismach, które na sposób, na temat Boga wypowiadają się w jakiś znakomity sposób. Możemy ich słuchać, możemy nabierać ich mądrości, ale to nie jest ten, który przyszedł z nieba, który został posłany z nieba. Dwa cytaty Jezusa. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 28-29 werset. Ja to przeczytam z przekładu Słowo Życia. Nie przyszedłem tu jednak z własnej inicjatywy. Nie mamy tego? Przepraszam. Przeczytam wam. Nie przyszedłem tu jednak z własnej inicjatywy. Posłał mnie ten, który jest prawdziwy, a którego wy nie znacie. Ja go znam, mówi Jezus. Ponieważ byłem z nim i to on mnie posłał. W tym tkwi wyjątkowość Jezusa. I drugi werset. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 38 werset. Pan Jezus mówi, stąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jeżeli naprawdę szukamy woli Stwórcy dla nas osobiście, musimy spotkać się z Jezusem. Tylko On zna projektanta naszego życia. Tego, który zaplanował wszystko. Stwórca mi przekazał wyraźnie. Jego słuchajcie. I to jest pierwsza rzecz, która mnie przekonuje. Druga rzecz. Jezus objawia nam Ojca. Jezus pokazuje nam, jaki Ojciec jest. Jaki jest w relacjach, jaki jest w miłości, jaki jest w oddaniu dla swoich dzieci, jaki jest w mądrości, jaki jest Jego autorytet, moc i jaką ma władzę. Nikt nigdy nie widział Ojca. Ale Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 44-45. Posłuchajmy. Kto wierzy we mnie? Nie we mnie wierzy. Jak to przeczytałem pierwszy raz, to się zastanowiłem, o co mu chodzi? Ale on nadaje kierunek. Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Nie widzimy Ojca, a tak jakbyśmy Go widzieli. Czy On nie staje się tak samo bliski jak Jezus? Bóg w Jezusie odbiera sobie chwałę. To na pewno nie jest problem dla żadnego człowieka, a tym bardziej dla Boga Ojca, gdy człowiek patrzy na Jezusa, gdy człowiek słucha Jezusa, gdy człowiek modli się do Jezusa, bo to On został do nas posłany z woli Ojca. Ojciec chce, żebyśmy właśnie na Niego patrzyli. Jego słuchali. W Ewangelii Jana, 10 rozdział, 30 werset, Jezus wyznaje tak mocno i bezpośrednio: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Być może przez cały kres naszego życia nie zrozumiemy, o co chodzi w Trójcy Świętej. Nie zrozumiemy tych relacji wewnętrznych i tego, tej jedności, jednocześnie tej każdej innej osobowości. Ale to jest Ojciec, Jezus i Duch Święty. To jedność ich natury i jedność ich istoty. To jedność ich celów i jedność ich zadań. Co odbiera Jezus, odbiera i Ojciec. Co daje Jezus, daje i Ojciec. Tą samą radość mają. Po trzecie, patrzę na Jezusa, bo Jezus po prostu żyje. Jezus pokonał odwieczny problem człowieka, czyli śmierć. To jest zwycięstwo i On jest zwycięzcą. I nie ma większego zwycięzcy, choćbyśmy nie wiem, jakiego człowieka hołdowali, który odniósłby tak potężne zwycięstwo. W mocy Ducha Świętego Jezus zmartwychwstał i widzieli Go potem przez 40 dni uczniowie, którzy nawet jedli z Nimi posiłek. Moi drodzy, zachęcamy do czytania całego Pisma Świętego. Ale wiecie, możemy wspominać Abrahama i jego drogę, Mojżesza z całą jego niesamowitą drogą i powołaniem, Eliasza z jego cudami, Dawida z jego miłością i oddaniem, apostoła Pawła z jego nauczaniem, ale Bóg poprzez tych ludzi wspaniale działał i nauczał, ale ich już nie ma. I nie możemy z nimi rozmawiać. Nic nam też nie podpowiedzą. Wykonali swoje dzieło wtedy, kiedy żyli, kiedy byli powołani. A Jezus? A Jezus jest. I mówi. I przychodzi. I napełnia nas. Ciągle towarzyszy naszemu życiu. Powiedział: oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza. 28:20. Jestem z wami. Tak jak tutaj dzisiaj. Tak jak wtedy, kiedy wychodzicie do domu. Tak jak wtedy, kiedy jedziecie autem i przydarza się jakaś niespodziewana okoliczność. Tak jak wtedy, kiedy zamykacie oczy i zanurzacie się w modlitwie. Tak jak wtedy, kiedy idziecie przez jakąś troskę, problem. Tak jak wtedy, kiedy dostajecie jakąś złą wiadomość. Tak jak wtedy, kiedy odnosicie sukces. Kiedy przychodzi niespodziewanie jakieś posilenie. Tak jak wtedy, kiedy nagle czytacie słowo i ono jakoś do was przemawia. Ja jestem z wami. Jego zwycięstwo jest nadzwyczajne. I jest, moi drodzy, Jego zwycięstwo nad śmiercią, nad grzechem, nad chorobą jest naszym dziedzictwem. On sam to powiedział, on sam to wyznał. On pierwszy i jedyny pokonał śmierć i złamał moc grzechu. I tylko On ma moc uczynić to w życiu każdego człowieka, bo On osobiście zapłacił za to cenę. Kiedy będąc niewinny, został zaliczony do przestępców i zawisł na krzyżu. Będąc niewinny. Biblia mówi, Księga Izajasza, znany werset 53:5-6. Chcę go tutaj wypowiedzieć głośno. Niech nasza dusza nasyca się tym wersetem. Lecz On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Po prostu zakodujmy to gdzieś w naszym duchowym DNA każdego dnia, kiedy stajemy przed Nim, aby móc Mu wyrazić dziękczynienie i aby móc to wyrazić w naszej prośbie, w powołaniu się na to Słowo. Zwycięstwo Jezusa jest także naszym zwycięstwem. Jego boski i zwycięski autorytet jest nad naszym życiem. W imieniu Jezusa unicestwiamy wszelkie zamiary złego. W Jezusie otrzymujemy zwycięstwo nad chorobami, dlatego apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 15:57. I tu znowu przeczytam ze słowa życia. Czy idzie to jakoś wyłączyć? Czy tutaj musimy? Bo pojawił się... A, tutaj nie widać, przepraszam. Posłuchajcie. Dziękujmy jednak Bogu za to, że posłał Jezusa, Chrystusa naszego Pana, i pozwolił nam odnieść zwycięstwo. Dziękujmy Mu za to. To zwycięstwo jest nasze. Po czwarte, ja kocham i uwielbiam Jezusa i trzymam się Jego, bo Jezus posyła Ducha Świętego. W Biblii znalazłem taki cytat. Czy znajdziemy kogoś... Poczekamy chwilkę. Coś technicznego. Są tacy, którzy mają zdolności do uruchamiania rzeczy martwych. Za chwileczkę przeczytam to. Chciałbym, żebyście śledzili też ten werset. Czy znajdziemy kogoś, kto mógłby mu dorównać? Kogoś takiego, w kim mieszkałby Duch Boży? Ponieważ Bóg obdarzył cię taką mądrością, nie znajdujemy nikogo, kto byłby równie jak ty, mądry i przezorny. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, czy wiecie, z którego fragmentu pochodzi to słowo? Ja byłem zaskoczony, wykorzystałem go gdzieś tam specjalnie. Kogoś takiego, w kim mieszkałby Duch Boży. Człowiek mówi do drugiego człowieka, ponieważ Bóg obdarzył cię taką mądrością, nie znajdujemy nikogo, kto byłby równie jak ty, mądry i przezorny. Jakaż wartość jest w Duchu Świętym. Chodzenie w mocy Ducha Świętego robi dużą różnicę w życiu każdego człowieka. Nie jest możliwe wykonanie Bożej woli bez pomocy Ducha Świętego. Ten przytoczony cytat to wypowiedź Faraona o Józefie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej. W czasie, gdy Duch Święty zstępował na pojedyncze osoby. Nawet Faraon tego doświadczył, jaka jest skuteczność człowieka, który jest napełniony Duchem Świętym. A w Biblii mamy wiele takich przykładów. A w życiu codziennym ile mamy takich przykładów? Ludzi chodzących w Duchu Świętym. Dziś Bóg może napełnić każdego człowieka Duchem Świętym. Jezus mówi, czytamy o tym w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 26 werset i później w 14 rozdziale, 26 wersecie. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Zwracam uwagę, którego ja wam poślę od Ojca. I drugi, 14 rozdział, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego. Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Józef wiele wieków wcześniej już tego doświadczył. I my możemy tego doświadczać każdego dnia. Warto być blisko Jezusa. On napełnia Duchem Świętym. W Jezusie każdy z nas, o tym tutaj dzisiaj była mowa, staje się świątynią Ducha Świętego. A ten Duch Święty staje się źródłem prawdziwego życia w nas. Jeżeli pielęgnujemy tą społeczność z Jezusem, z Duchem Świętym, wydajemy owoce. Wiecie, co jest cudowne, czego chyba świadomi nie jesteśmy? Uwielbiony jest Jezus. Bo zawsze, kiedy Duch Święty działa, uwielbia Jezusa. Tak mówi Boże Słowo. I piąte, dlaczego wybieram Jezusa? Bo Jezus jest światłością. Dwa cytaty, które powiedział Pan Jezus. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 46 werset. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. I Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 35 werset. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Nie lubimy ciemności. Ja nie lubię, nie wiem jak wy. Ale generalnie nie lubimy ciemności. Nie jesteśmy do ciemności stworzeni. Ciemność to przestrzeń dla strachu, dla przygnębienia i jakiegoś zła, tak powszechnie powiedziawszy. Nic nie rozwija się w ciemności. A ciemność to przecież nic innego jak brak światła. Ciemność nie istnieje sama z siebie. Po prostu to jest brak światła. Jezus jest tą światłością, której potrzebuje każdy człowiek. Ta światłość rozjaśni mroki naszej duszy, nasze rany, nasze słabości. To, co gdzieś zakodowało się w naszej pamięci, nasze doświadczenia. On objawi nam naszą grzeszność. I tylko dzięki temu, że o to robi, możemy wyłożyć to na światło i powiedzieć: Boże, zabierz to ode mnie. Cokolwiek to jest. To światło świeci przed naszymi nogami, kiedy każdego poranka robimy kroki do przodu. To światło daje nam perspektywę, buduje naszą nadzieję i wiarę. To światło przynosi nam miłość, radość, pokój. Ono po prostu daje nam pewność, kim jesteśmy. Człowiek potrzebuje naprawdę pomocy, żeby móc zrozumieć sens naszego życia. Ja tego potrzebowałem. Chodziłem w ciemności i nie wiedziałem o tym. I dalej potrzebuję tej pomocy. To się nie skończyło. To jest coś, co jest niesamowicie dalszym jakby procesem. Potrzebuję poznać nie ludzkie filozofie, nie ludzkie teorie i nie ludzkie mądrości, nie ludzkie doświadczenia, ale rozpoznać tą informację z nieba. Po co ja tutaj jestem? Rozpoznać Bożą wolę dla mojego życia. Oczywiście mam swoje marzenia i swoje perspektywy. Muszę ufać, że to, co się wzbudza w moim sercu, albo konfrontować to, jest wolą mojego Boga. Tylko ten, który przyszedł od Ojca, wie, jaka jest Jego wola. Tylko Jezus. On jest drogą dla nas. On jest drogą przeznaczoną dla nas. On jest źródłem naszego życia. Jego zwycięstwo może być moim zwycięstwem. I jeszcze jedno jest pewne. On chce z nami być. Wiecie, tak szukając Boga, szukając Jego prowadzenia, po raz kolejny przeczytałem werset, który chcę się z wami podzielić. To jest fragment modlitwy w ogrodzie oliwnym, w ogrodzie Getsemane, który poruszył mnie jakoś dziwnie na nowo. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 24 werset. Posłuchajcie modlitwy Jezusa. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Czy czujecie to pragnienie Jezusa? To On pragnie relacji i społeczności z nami. To On bardzo chce. I wylewa to pragnienie przed swoim Ojcem. Kiedy uświadamiam sobie, kim On jest. Porusza mnie to. Kiedy myślę, jak wypowiadał słowo, wykonało się. I miał wtedy na myśli nas, ciebie i mnie. Wykonało się. Cierpiał, a mówił, wykonało się. On miał gdzieś wewnątrz, ufam, radość, że stało się i będzie zawsze z nami. Nikt i nic, jeżeli tylko nasza będzie w tym jeszcze wola, nie oddzieli nas od Niego. Jaka jest wobec tego nasza odpowiedź na Jego pragnienie? Posłany z nieba. Izajasz prorokował i anioł wyraził to po raz drugi, jego imię. Immanuel. Bóg z nami. Czujecie tą bliskość? Czujecie to pragnienie i tą relację? Chciałbym, żebyśmy powstali. To już koniec naszego nabożeństwa. Chcę zadać pytanie. Ja nie wiem, do kogo dzisiaj było to skierowane. Ja sam łaknąłem i karmiłem się tym słowem. Chcę zadać pytanie, czy chcesz więcej Jezusa? Pochylmy nasze głowy. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto nie powiedział jeszcze Jezusowi, albo może komu nie zadano pytanie, czy znasz Jezusa? Czy On przyszedł do twojego życia? Jeżeli masz takie wewnętrzne pragnienie, a może nawet borykasz się ze swoimi myślami, nie wiesz, czy to jest ten moment, czy zasługujesz, czy tutaj nie ma jakiejś manipulacji. Chcę ci powiedzieć, jeżeli naprawdę chcesz, aby Jezus przyszedł do twojego życia, to może być dzisiaj początek twojej cudownej drogi. Jeżeli chciałbyś takiego Jezusa, o którym mówiłem, proszę ciebie, żebyś takim podniesieniem ręki dał mi sygnał, abyśmy się mogli pomodlić o ciebie, z tobą, jeżeli jest taka osoba. Dziękuję tobie, Duchu Święty. Dziękuję, że to Ty dajesz objawienie Jezusa. Ty uwielbiasz Jego. Ale chcę zwrócić się także i do nas, tych, którzy gromadzimy się tutaj po to, żeby wielbić Pana, świadomi Jego obecności. Chcę się spytać, czy ktoś z was chce więcej Jezusa? Może to będzie oznaczało dodatkowe 10-15 minut, które możesz zanurzyć się w Nim. Być może będzie to oznaczało jakieś minimalne zaangażowanie w służbie. Być może będzie to oznaczało jakieś pragnienie Jego daru. Jeżeli chcesz. Tu już nie chodzi o mnie, ja mogę też zamknąć oczy. Ale jeżeli masz takie pragnienie, po prostu podnieś swoją dłoń do góry. Podnieś swoją dłoń, jeżeli chcesz jeszcze więcej Jezusa. Ja Go tutaj nie sprowadzę. On po prostu tutaj jest. On pragnie odpowiedzi na swoje pragnienie. Módlmy się. Panie, przyjdź. Przyjdź do mojego życia. przyjdź do naszego życia. Pragniemy Ciebie więcej. Pragniemy Ciebie jeszcze bardziej poznawać. Pragniemy bardziej się Tobą zachwycać. Pragniemy bardziej Ciebie objawiać i pokazywać. Pragniemy bardziej o Tobie mówić, Panie. Pragniemy bardziej zanurzać się w społeczność z Tobą. Pragniemy poświęcić trochę więcej czasu na tą społeczność. Pragniemy, abyś wkroczył jeszcze bardziej do naszego życia. Tak jesteśmy wdzięczni za to, co już uczyniłeś, Panie. Ale nigdy Ciebie nie będzie, Panie, za dużo. Pragniemy Ciebie. Przyjdź. Panie, modlę się, aby przyszło teraz Twoje nasycenie, Panie. Aby, Panie, w tym pragnieniu, Panie, przyszło także i wykonanie, które Ty dajesz. Panie, błogosławię każdą osobę tutaj na tym miejscu. Każdą osobę, która gdzieś w swoim pokoju będzie odsłuchiwała to nagranie. Błogosławię i modlę się, Panie, aby to pragnienie, które zostało wzbudzone, Panie, poprzez słowo, które tutaj zostało opowiedziane, Panie, abyś Ty potwierdził wykonaniem. Twoja łaska jest obfita. Nie musimy niczym sobie na to zasłużyć. Ty po prostu pragniesz. I my chcemy Ciebie, Panie. Przemieniaj nasze życie i pozwól, abyśmy mogli dotrzeć do tych milionów, którzy wychodzą w niedzielę o poranku, wracają i nic się w ich życiu nie zmienia. Panie, modlimy się o nasz kraj, modlimy się o nasz naród, modlimy się, Panie, o te miejsca, w których Twoje słowo będzie zwiastowane, aby Duch Twój Święty tam był, aby On poruszał, Panie, niezależnie czasami od nastawienia nawet kapłanów i głoszących, Panie, aby Twoje imię, Panie, przewyższało wszystko, każdą wiadomość, każdą liturgię, każdy akt, każdy sakrament, Panie. Przeszywaj po prostu życie ludzi. A my chcemy stanąć obok nich, aby być świadkami tego, że jesteś i że warto Tobie zaufać. Proszę Ciebie o to, Zbawicielu. I dziękujemy Ci za ten dobry poranek. Dziękujemy, że idziemy stąd z Tobą. Z Tobą. I będziesz nam towarzyszył. I Twój Duch będzie nam towarzyszył. I będą zachwyceni tym, ci, którzy będą mieli z nami relacje. Bo Duch Boży, Twój Duch będzie się objawiał przez nasze życie. Dziękujemy Tobie za to. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty. Tatusiu nasz, Ojcze Niebieski, dziękujemy, że posłałeś Jezusa. Także do naszego życia. Amen. Amen. Amen.